ważne i najważniejsze.
Wracamy do naszej rozmowy, a właściwie mieliśmy wrócić do rozmowy, ale radio na żywo. Różne rzeczy nam się zdarzają. Po raz pierwszy w tej audycji taka sytuacja, no ale życie pisze różne scenariusze i jestem sama. To próbuję Państwu powiedzieć. I może kilka refleksji jeszcze w tym temacie, kilka wątków, które chciałam poruszyć w tej drugiej części. Być może jeszcze będzie okazja, by z księdzem Sylwestrem Pruskim porozmawiać. Ja dodam do tego tematu, który podejmujemy dzisiaj, że episkopat podjął taką wstępną decyzję dotyczącą rozpoczęcia prac nad powołaniem zespołu niezależnych specjalistów do podjęcia badań związanych z wykorzystaniem seksualnym małoletnich przez niektórych duchownych w Polsce. To była reakcja po tych wszystkich głośnych materiałach publikowanych przez media, nie do końca rzetelnych, dotyczących Jana Pawła II. W tej audycji też rozmawialiśmy na ten temat. Taka informacja o pracach nad powołaniem komisji pojawiła się na konferencji po zakończeniu 394. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup Wojciech Polak, którego nazwisko już dzisiaj przywoływaliśmy, taką informację przekazał. Jeszcze nie wiemy, kto będzie znajdował się w tej komisji, ale była taka bardzo konkretna informacja, że ten zespół, jego prace będą przede wszystkim taką realną pomocą dla skrzywdzonych. I wydaje się, że rzeczywiście ten krok, który został zapowiedziany, został tak jasno przedstawiony, że chyba nie sposób się spodziewać, że nie zostanie zrealizowany. Takich wątpliwości nie mam. I jest on kolejnym takim potwierdzeniem, że w Kościele dzieje się, że robimy naprawdę konkretne rzeczy, że trudno byłoby to nazwać markowaniem działania, że no dobrze, można oczywiście różnie oceniać tempo, w jakim dojrzewamy do konkretnych decyzji, do kolejnych kroków. Tutaj pewnie całą dyskusję można by otworzyć i dyskutujmy. To są tematy, które nas żywo dotykają, więc mamy prawo zabierać głos również krytycznie. Ale też nieuczciwym byłoby niedostrzeganie tych wszystkich spraw, które rzeczywiście się w tej kwestii dzieją. I ta komisja, no da Bóg, będzie takim kolejnym krokiem, który pozwoli nam się zbliżyć do tej bardzo, bardzo trudnej prawdy. Ja w tej pierwszej części dzieliłam się refleksją dotyczącą czytania tej listy kolejnych nazwisk, inicjałów, bo tam w dużej mierze są inicjały. I oczywiście w naturalny sposób miałam wyczulony radar, jeśli tak mogę powiedzieć, na to, co związane z naszą diecezją, no też ze zgromadzeniami jakoś mi bliskimi. I rzeczywiście diecezja opolska pojawia się kilka razy na tej liście, niekiedy wprost jako miejsce na terenie, którego działał dany ksiądz, no, był księdzem diecezji opolskiej. Tutaj autorzy wykonali naprawdę taką żmudną pracę, bo przecież przez te lata 44-89 zmieniały się też granice diecezji, powstawały nowe diecezje i oni tutaj są bardzo, bardzo precyzyjni, bardzo detaliczni. To wszystko wykazują, że no, kiedyś była to taka diecezja, później taka, albo że dany ksiądz wcześniej był na terenie takiej diecezji, później pracował na terenie innej. Więc to są naprawdę bardzo, bardzo rzetelne ustalenia. Ale wracam do tego wątku opolskiego. Rzecz jasna, nie będę teraz przytaczać tych wątków związanych z diecezją opolską i też myślę, że jakkolwiek właśnie wyczulona byłam, czytając tę listę, no bo to jest to, co bliskie, prawda? Ale w żaden sposób, proszę Państwa, nie można tego czytać, pocieszając się, że z naszej diecezji mniej, czy przerażając się, że z naszej diecezji więcej, bo mamy też świadomość, że ten wykaz obejmuje te sprawy, które zostały podjęte przez wymiar sprawiedliwości, no ale wiemy też dobrze, że w tej przestrzeni jest mnóstwo niezgłoszonych spraw i one w takim razie się tutaj nie znalazły, więc to żadna pociecha, że jest mało, dużo. Ja też dlatego nie odwołuję się do konkretnych liczb, że wśród tych 121 to x razy pojawiła się diecezja opolska. Myślę, że to kompletnie nie o to chodzi. Ale takim jednak pocieszeniem był dla mnie zapis przy jednej ze spraw właśnie z diecezji opolskiej, w której autorzy tego wykazu odnotowują, że potwierdzenie jednego z faktów także dzięki uprzejmości obecnego biskupa opolskiego znaleźli w teczce personalnej księdza. I ja po raz kolejny tak pozwolę sobie zaakcentować, bo już kiedyś akcentowałam nazwisko naszego opolskiego biskupa Andrzeja Czai, które pojawia się tutaj w takim właśnie wyjątkowym kontekście. Wiemy, że różnie to jest też z księżmi biskupami, że różna jest ta otwartość na współpracę, skłonność do takiej właśnie otwartości i nie na zasadzie kontrastowania, ale ucieszenia się też i docenienia takiej postawy naszego biskupa, bo tak, jest to coś, co cieszy i taka odwaga, która jest w ten sposób prezentowana do zmierzenia się właśnie z tymi bolesnymi, arcybolesnymi sprawami, daje taką jakąś nadzieję i otuchę w tym wszystkim. Może być jakimś pocieszeniem też, jakimś światłem w tej ciemności. Mówię o arcybolesnych sprawach, bo tak jak wspomniałam w tej pierwszej części, takie teksty, takie zestawienia czyta się naprawdę z bólem. Ja właśnie dzieliłam sobie to na części, bo nie sposób jednym tchem przeczytać wszystkiego. No i zostajesz człowiekiem takie przerażenie, zatrwożenie, ból. Ale tak sobie myślę, proszę państwa, że dobrze, że boli. Że ma boleć. Że to jest też po części coś, co winni jesteśmy ofiarom, skrzywdzonym, bo oni tej empatii, tego współczucia nie doświadczyli wcześniej. W tych opisanych sprawach byli zupełnie na marginesie. Nikt w ich stronę ręki nie wyciągał, więc tak sobie myślę, że ten nasz ból dziś przy mierzeniu się z tego typu sprawami jest czymś takim, w czym możemy im jakoś towarzyszyć, w jakiś sposób tak po ludzku przy nich być i takim właśnie uczuciem, taką właśnie emocją im towarzyszyć. Ale też sobie myślę, że to też taki bardzo ludzki odruch i związany z tym, że cała rzecz dotyczy czegoś, co jest nam bliskie, bo to jest nasza wspólnota, bo to jest nasz Kościół. I my możemy oczywiście przywoływać jakieś statystyki, które pokażą, że w innych środowiskach jest więcej. I w nieskończoność nie tylko możemy, ale musimy powtarzać, że ksiądz nie równa się pedofil, że tutaj nie ma tego prostego przełożenia, co niejednokrotnie próbuje się nam wmówić albo stwarzać takie wrażenie w przestrzeni publicznej. Tak, nigdy dość protestowania przeciwko takim nieuczciwym skrótom, takiemu nieuczciwemu stawianiu sprawy. Ale myślę też, że taką ślepą uliczką jest ta, w którą byśmy wchodzili, mówiąc i tak palcem pokazując winnych, rozliczając choćby właśnie biskupów, księży, przełożonych, kogo tam tylko, i mówiąc trochę to oni, to nie my. Tak sobie myślę, proszę państwa, że to bardzo my, bo to nas dotyczy w tym znaczeniu, że to jest nasz Kościół, nasza wspólnota i że to boli dlatego, że to właśnie nasze. I nie dzieląc my oni, jednocześnie nie rozmywając rzecz jasna odpowiedzialności, jasnego powiedzenia, kto ponosi konkretną winę i tak dalej, to wydaje mi się bardzo oczywiste kwestie, ale na wszelki wypadek i o nich tutaj wspomnę. Tym niemniej to, co może być takim, to, co wydaje mi się taką jedyną drogą, to właśnie takie patrzenie na to jako na nasz ból, naszą troskę, naszą tragedię, bo chyba takimi kategoriami należy tę całą sytuację opisywać. Trudny temat Ja wiem, że jest pokusa, wspominałam też o niej w rozmowie z księdzem Studnickim. I przecież no myślę, że każdy z nas się na tym łapie, żeby o tym już nie czytać może, żeby nie włączać kolejnej audycji, która znowu o tym mówi. Bo ileż można? No tak, bo ileż można być przy tym bólu, czy w tym bólu, ale raz jeszcze powtórzę, że jak boli, to dobrze. Bo to znaczy, że jest czucie, że nie zostawiamy tych ludzi samych, skrzywdzonych, nie zapominamy o nich, ale też nie porzucamy tego naszego kościoła, bardzo poranionego, bardzo doświadczonego, ale przecież jedynego, jaki mamy. Więc taka troska o ten kościół wydaje się właśnie jedyną drogą. Da Bóg, że drogą do uleczenia tych ran, do oczyszczenia tych strasznych zranień, do prawdy, która jest jedynym kierunkiem. To taka garść refleksji, proszę Państwa, w tej drugiej części, zamiast rozmowy. Ale i tak czasem bywa. Dziękuję bardzo za to dzisiejsze, niełatwe spotkanie. Pod audycją, raz jeszcze przypomnę, wkleję link do tej strony zgłoskrzywdę.pl. Wejdźmy, nawet jeśli nas to nie dotyczy, nawet jeśli nie wiemy o kimś skrzywdzonym, wejdźmy, przeczytajmy, zobaczmy, żeby wiedzieć, żeby wtedy, kiedy ta wiedza będzie, nie daj Boże, potrzebna, żeby się nią podzielić, żeby kogoś być może wesprzeć. Nie bójmy się tego, co boli, bo ból jest drogą. Jak nie ma zmartwychwstania, no wciąż jesteśmy w okresie wielkanocnym i to powtarzamy jak mantrę, że nie ma zmartwychwstania bez wcześniejszej śmierci, tak? Tak może i w tej sprawie niech nam towarzyszy ta właśnie Boża, Chrystusowa perspektywa. Raz jeszcze dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się Państwu wieczornie. Ewa Skrabacz, do usłyszenia za tydzień.
Ważne i najważniejsze w poniedziałki po godzinie 20 w Radiu Doksa.